Zapraszam Państwa na wiadomości w Radiu Maryja. Emerytowany papież Benedykt XVI po 62 dniach pobytu w Castel Gandolfo powrócił do Watykanu. Papież senior zamieszka w ogrodach watykańskich w klasztorze kontemplacyjnym Mater Ecclesiae. Benedykt XVI przyleciał helikopterem. Przy lądowisku powitali go m.in. sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej ksiądz kardynał Tarcisio Bertone i dziekan kolegium kardynalskiego ksiądz kardynał Angelo Sodano, a także przewodniczący gubernatoratu państwa watykańskiego ksiądz kardynał Giuseppe Bertello. Następnie emerytowany biskup Rzymu przejechał samochodem do swojej nowej rezydencji, przed którą oczekiwał go papież Franciszek, po czym obaj poszli na modlitwę do kaplicy klasztoru. Papież senior od 28 lutego przebywał w Castel Gandolfo, gdyż w klasztorze Mater Ecclesiae trwały prace budowlane. Został on gruntownie wyremontowany i dostosowany do jego potrzeb. Z Benedyktem XVI zamieszkają tam cztery osoby konsekrowane ze związanej z ruchem Comunione e Liberazione wspólnoty Memores Domini oraz sekretarz osobisty ksiądz arcybiskup Georg Genswein, który jest też prefektem domu papieskiego. W klasztorze będą mogli być goszczeni brat Benedykta XVI, ksiądz prałat Georg Ratzinger oraz niemiecki diakon, który od pewnego czasu pełni posługę u boku papieża seniora. Sercem rezydencji jest kaplica, w której z woli błogosławionego Jana Pawła II od 13 maja 1994 roku modliły się w intencjach papieża i kościoła siostry klauzurowe. Teraz tę posługę modlitwy przejmie Benedykt XVI. W ostatnich słowach przed ustąpieniem wyznał on, że odtąd staje się tylko pielgrzymem, a swoją modlitwą, refleksją i wszelkimi siłami wewnętrznymi chciałby służyć dobru wspólnemu, dobru Kościoła i ludzkości. Drugiego maja obchodziliśmy święto flagi narodowej. Główne uroczystości święta odbywały się w Warszawie. Na Placu Zamkowym odbył się koncert orkiestry wojskowej oraz uroczyste podniesienie flagi państwowej na wieży zegarowej Zamku Królewskiego. Następnie odbył się przemarsz kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego i orkiestry wojskowej z Placu Zamkowego do Pałacu Prezydenckiego. W samo południe nastąpiło uroczyste podniesienie flagi przed Pałacem Namiestnikowskim oraz wręczenie flag z udziałem prezydenta. Odbyła się także inauguracja prezydenckiej akcji Orzeł Morze. Prezydent Bronisław Komorowski chce, by tegoroczne obchody narodowych świąt diametralnie różniły się od tych z lat ubiegłych. Wspomniana akcja Orzeł Morze pod patronatem Bronisława Komorowskiego, organizowana wespół m.in. z Gazetą Wyborczą i Radiową Trójką, ma się odbyć pod hasłem Dość świętowania na smutno. To wszystko jest budowane na swoistym lęku, mówi historyk profesor Mieczysław Ryba.
Lęku przed tymi protestami społecznymi, które narastają, odrodzeniem takiego ducha narodowego i przed tą skomasowaną krytyką rządu i krytyką pewnego porządku, który od 20 lat w Polsce jest. Bo te całe obchody, tak zwane optymistyczne obchody, mają się skończyć wypiciem lampki szampana 4 czerwca, a więc w rocznicę wyborów 1989 roku, kiedy to zdaniem Gazety Wyborczej prezydenta Polska realnie odzyskała niepodległość i to jest symboliczna data, którą należałoby czcić, czyli dogadanie się komunistów z Jaruzelskim na czele z tą częścią opozycji. Nie tyle Solidarność, wybuch Solidarności w 80 roku, co właśnie Okrągły Stół i wybory czerwcowe. A więc to się mieści w takim paradygmacie, w takiej perspektywie widzenia tej polityki historycznej promowanej przez prezydenta Komorowskiego.
Działania te z pewnością wpisują się w tak zwaną wojnę polityczną w kontekście tak zwanej polityki historycznej, dodaje profesor Mieczysław Ryba.
Nie wiem, czy do końca prezydent i Gazeta Wyborcza zdaje sobie sprawę, że im bardziej to będzie państwowo nagłaśniane i na sposób taki arcyoptymistyczny robione, tym może to bardziej przypominać dawne obchody pierwszomajowe za czasów komunistycznych, a nie takie tradycyjne polskie obchodzenie tego, co zwiemy świętami narodowymi. To po prostu jest pewien element, który się wpisuje w tak zwaną wojnę polityczną w kontekście tak zwanej polityki historycznej.
Święto flagi narodowej Narodowej i Święto 3 Maja to są piękne nasze dzieje i dają nam one wiele powodów do radości, ale radość to jest stan, który wypływa z wiedzy, z mądrości, zrozumienia i utożsamienia się z tym, co ta przeszłość nam daje, dodaje profesor.
Mam takie wrażenie, że ta nowa propozycja świętowania jest w gruncie rzeczy odcięciem się od całego dorobku, jest wpisywaniem się to, co w sposób też oczywiście nieładny nazywa się w gruncie rzeczy takim grillowaniem stałym i uznaniem, że można bez refleksji, bez odniesienia do rzeczywistości cokolwiek przeżywać tylko i wyłącznie na miarę tu i teraz, na miarę właśnie tego, co dana środowisko zaproponuje i bezrefleksyjnie się to przyjmie.
Odnosząc się do Dnia Flagi, profesor Żaryn akcentuje, że to święto otwiera nam wyobraźnię na wszystko, co kojarzy nam się z dobrem państwa polskiego, z dobrem, jakie wynika z faktu, że jesteśmy Polakami, że rodzimy się i umieramy pod polską flagą. W tym kontekście historyk podkreśla, że wywieszenie flagi na naszych domach staje się bardzo ważnym świadectwem.
To jest wpisywanie się właśnie w tę wspólnotę, która jest naszą i to jest gest świadectwa. Ci, którzy tę flagę wieszają, wiedzą w tym momencie, że chcą się na ten dzień przynajmniej odnaleźć w szerszej wspólnocie, czyli tej wspólnocie narodowo-państwowej, a szczególnie państwowej w tym przypadku, bo święto to przede wszystkim odnosi się do poszanowania pamięci o tym, że mamy własne, niepodległe, suwerenne państwo, o które powinniśmy dbać, które powinniśmy darzyć szacunkiem. I to w polskiej tradycji nie jest do końca tak głęboko umocowane, jak szacunek do dziedzictwa narodowego, do kultury polskiej.
Dzień Flagi Państwowej stanowi dla nas zachętę, aby z dumą pomyśleć o narodowej tożsamości, napisał w specjalnym przesłaniu ksiądz biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Mówi ksiądz pułkownik Zbigniew Kępa, rzecznik prasowy Ordynariatu Polowego.
Biskup napisał, że ten dzień jest okazją, aby z dumą pomyśleć o narodowej tożsamości, aby wspomnieć o naszych rodakach, dzięki którym możemy cieszyć się wolnością i niepodległością. Podkreślił, że biało-czerwona może dumnie powiewać w miejscach publicznych i w naszych domach dzięki ogromnej daninie krwi i cierpienia minionych pokoleń, w tym żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, że może dumnie powiewać dzięki codziennej pracy każdego z nas. Biskup zachęcił, aby dla wierzących ten dzień był okazją do podziękowania Bogu za dar wolności i ojczystej ziemi, żeby przypomnieć sobie o obowiązkach względem ojczyzny. Warto podjąć ten apel biskupa polowego. Myślę, że wielu z nas wywiesi flagę biało-czerwoną na swoich domach czy mieszkaniach. Będzie to znakiem, że sprawy ojczyzny nie są nam obojętne.
W przeddzień uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski na Jasnej Górze spotkali się księża biskupi diecezjani. Księża biskupi dyskutowali nad przekształceniem funduszu kościelnego w dobrowolny odpis podatkowy na rzecz kościołów i związków wyznaniowych. Jak poinformowano, rozmowy księży biskupów diecezjalnych poświęcone były temu, w jaki sposób i na jakie cele przeznaczyć środki uzyskane z 0,5% odpisu podatkowego oraz jak podzielić te środki między diecezje, zakony męskie i żeńskie, a także kościelne organizacje zajmujące się działalnością charytatywną, edukacyjną i kulturalną. Dyskusja księży biskupów stanowiła m.in. przygotowanie do spotkania zespołów kościelnego i rządowego, które odbędzie się 17 maja. Ksiądz biskup Wojciech Polak, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, wyraził nadzieję, że do tego czasu kolejny etap prac po stronie rządowej zostanie sfinalizowany i zaowocuje projektem umowy dotyczącej odpisu. Księża biskupi poinformowali także, że skierują do wiernych zachętę do modlitwy w intencji ofiar rzezi wołyńskiej. Ksiądz biskup Wojciech Polak powiedział, że episkopat zachęci także do pojednania i wzajemnego przebaczenia sobie win. W Częstochowie księża biskupi powołali 3-osobowy zespół, który przy współpracy z ukraińskim kościołem grecko-katolickim wypracuje tekst wspólnego komunikatu nawiązującego do 70. rocznicy zbrodni wołyńskiej. 2 maja przypada także Dzień Polonii i Polaków za granicą. Jest to święto ustanowione w 2002 roku przez Senat w uznaniu wkładu Polonii w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości. Tego dnia w Warszawie spotkały się prezydia Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Parlamentarnego. Politycy z obu krajów rozmawiali m.in. o relacjach dwustronnych oraz sytuacji Polaków na Litwie. Doktor Bogusław Rogalski, doradca akcji wyborczej Polaków na Litwie, podkreśla, że relacje obu krajów od wielu lat są złe.
Wyglądają tak samo, to znaczy nie ma tutaj żadnego przełomu w relacjach polsko-litewskich i niestety jest to w pewnym sensie winą po strony polskiej, brakiem determinacji wykazywanej przez polski rząd do rozwiązania tych problemów. Brakuje nacisków dyplomatycznych na Litwę. Mam tu na myśli oczywiście sprawy związane z dyskryminowaniem polskiej mniejszości narodowej na Litwie, które trwa i nie wiemy, kiedy tak naprawdę się zakończy.
Bogusław Rogalski dodał, że strona polska z nawiązką wywiązywała się z zapisów Traktatu Polsko-Litewskiego, który miał ułatwiać m.in. stosowanie języka ojczystego w miejscach zamieszkałych przez mniejszości. Po stronie litewskiej jednak brakuje wzajemności.
Polacy od wielu już lat nie mogą na przykład zapisywać swojego nazwiska w formie oryginalnej, czyli w formie polskiej. I to dotyczy tak naprawdę tylko i wyłącznie Polaków. Poza tym problemem jest na przykład zwrot ziemi zagrabionej jeszcze w czasach komunistycznych. Ta ziemia jest zwracana wszystkim obywatelom litewskim, ale nie Polakom. Oświata to trzeci problem. Według ostatniej ustawy oświatowej strona litewska, rząd litewski chce ograniczać i likwidować te szkoły z nauczaniem w języku polskim, w których jest według Litwinów niewystarczająca liczba dzieci, poniżej 15 osób. Na tym będą oczywiście tracić dzieci z małych miejscowości, tam gdzie Polacy stanowią większość.
Ani biskup Stanisław Szyrokoradiuk, ani żaden inny katolicki biskup Ukrainy nie podpisał się pod orędziem Wołyńskiej Rady Kościołów w sprawie ludobójstwa na Wołyniu, napisał nasz dziennik. Wołyńska Rada Kościołów na okoliczność 70. rocznicy ludobójstwa na Wołyniu wydała orędzie, w którym sugeruje m.in., że Polacy na równi z Ukraińcami uczestniczyli w rzezi wołyńskiej i ponosili za nią winę. Takie twierdzenia są niezgodne z prawdą, podkreśla Ewa Siemaszko, która zajmuje się badaniem zbrodni na Wołyniu.
Nacjonaliści ukraińscy z organizacji ukraińskich nacjonalistów Bandery i z Ukraińskiej Powstańczej Armii, w skrócie UPA, dokonywali masowych mordów przy użyciu narzędzi gospodarskich. Po prostu dokonywano rzezi na wszystkich Polakach od niemowlęcia po stuletnich starców. I w tej strasznej hekatombie zginęło łącznie około 130 tysięcy Polaków. I tę straszną zbrodnię na Ukrainie usiłuje się albo zminimalizować, albo ją jakoś ukryć pod różnymi eufemizmami i zasypać piaskiem niepamięci.
Pod orędziem Wołyńskiej Rady Kościołów podpisali się metropolici Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Grecko-Katolickiego, a także przedstawiciele Kościoła Protestanckiego. Pod dokumentem znalazł się także podpis administratora diecezji łódzkiej Kościoła Rzymskokatolickiego, księdza biskupa Stanisława Szyrokoradiuka. Jednak on sam zapewnia, że pod dokumentem się nie podpisywał.
W tym kontekście, niezależnie od treści dokumentu, on absolutnie traci ważność, ponieważ jest oskarżony kłamstwem i jest interesujące, kto dokonał tej podłej manipulacji, bo podpis księdza biskupa dla sygnatariuszy mógł mieć ogromne znaczenie, bo to by oznaczało, że rzymskokatolicki kościół podpisuje się pod tym dokumentem, a więc uwiarygadnia go.
W kościele grecko-katolickim rozpoczęło się święte Triduum. W tym roku kościoły wschodnie przeżywają Wielkanoc 5 maja, co wynika z faktu, że posługują się one w liturgii kalendarzem juliańskim, a nie gregoriańskim. Rano w katedrze odprawiana jest liturgia świętego Bazylego pod przewodnictwem biskupa. Uczestniczą w niej wszyscy księża, którzy mogą na nią przybyć. Wieczorem natomiast odprawiana jest jutrznia męki pańskiej. Triduum paschalne to czas szczególnej modlitwy i wyciszenia, podkreślał w rozmowie z naszą redakcją ojciec Igor Harasim, prowincjał zakonu bazylianów w Polsce.
Okres Triduum jest takim czasem szczególnej modlitwy, rozmyśleń, medytacji nad Słowem Bożym, ale też modlitwy brewiarzowej w naszym kościele, szczególnie w zakonie bazyliańskim. Na przykład dzisiaj już były nieszpory z liturgią świętego Bazylego Wielkiego razem połączone, także mamy też jeszcze jucznię wieczorną razem z czytaniem Ewangelii 12. Jest to taki okres szczególnego wyciszenia też rozmyśleń na temat właśnie naszego osobistego spotkania z Panem Bogiem i też naszej takiej duchowej śmierci spowodowanej grzechem w obliczu światła Bożego przebaczenia, które uzyskujemy cały czas w okresie zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Komisja Europejska żąda od Polski zwrotu blisko 80 milionów euro z funduszy na rozwój obszarów wiejskich. To konsekwencja niewystarczających kontroli wniosków o unijne wsparcie w ramach wspólnej polityki rolnej. Według komisji powodem cofnięcia funduszy są braki podczas kontroli wstępnych wniosków oraz zatwierdzania programów operacyjnych dla gospodarstw niskotowarowych. Ministerstwo Rolnictwa zapowiedziało, że odwoła się od decyzji Brukseli. Senator Jerzy Chruścikowski z Senackiej Komisji Rolniczej nie ukrywa zaskoczenia tą decyzją.
My mamy bez przerwy w tej chwili kontrolę i próby zwracania środków, domagania się od krajów, które pobrały. To nie jest tylko Polska jedynym krajem, który jest bez przerwy szykanowany. Jak mogę być tak szczery do bólu, to powiem, że komisja ma, widać, budżet niespięty, szuka wszędzie środków finansowych i teraz szczególnie zwraca na kontrolę. I każdy kraj, którego by coś tam można znaleźć, to szuka, jak ściągnąć pieniądze. Przecież mamy sygnał, jak Polska wstrzymane miała pieniądze na drogi. Tak po kolei to się dzieje i Unia pokazuje teraz swoje tutaj pazurki, pokazując Komisję Unii Europejskiej, trzeba by was tu poćwiczyć. Najpierw łatwo daje pieniądze, a potem ściga.
W ramach procedury rozliczania wydatków Komisja Europejska ukarała dziś w sumie 14 krajów członkowskich za uchybienia w wydatkowaniu środków na wspólną politykę rolną. W ramach procedury rozliczania wydatków Komisja Europejska ukarała w sumie 14 krajów członkowskich za uchybienia w wydatkowaniu środków na wspólną politykę rolną albo nieadekwatne procedury kontrolne. W wielu miejscowościach w Hiszpanii, a także w krajach Ameryki Łacińskiej rozpoczęło się popularne Święto Krzyża, zwane też Krzyżem Majowym. Upamiętnia ono znalezienie krzyża przez świętą Helenę, które przed reformą liturgiczną obchodzono 3 maja. Na tę okazję krzyże przyozdabiane są kolorowymi kwiatami, odbywają się uroczyste procesje i konkursy na najpiękniej przybrany krzyż. O szczegółach z Madrytu mówi ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Według tradycji święta Helena, która odnalazła prawdziwy krzyż Chrystusa, przed swoją śmiercią gorąco prosiła chrześcijan, aby świętowali dzień znalezienia krzyża. W Hiszpanii uroczyście obchodziła to wydarzenie już liturgia mozarabska. Najstarsze wspomnienie Dies Sancte Cruce, czyli Dzień Krzyża Świętego, pochodzi z siedmiowiecznego lekcjonarza z Silos. Z pierwszej połowy VII wieku pochodzą też wzmianki o relikwiach Krzyża Świętego w Hiszpanii, a konkretnie w miastach Merida i Guadix. Święto Krzyża obchodzone jest w całej Hiszpanii, jednak szczególnie uroczysty i barwny charakter posiada w Andaluzji, zwłaszcza w Granadzie i w Kordobie. W Granadzie sięga ono XVIII wieku, kiedy w dzielnicy Świętego Łazarza mieszkańcy postawili alabastrowy krzyż, co uczczono tańcami i zabawą. Na początku XX wieku w dzielnicy Albaicin dzieci zaczęły stawiać na ulicach małe ołtarze z przybranymi krzyżami.
Dzisiaj na placach i ulicach, w pięknych zaułkach miasta i przed domami pojawiają się prawdziwe dzieła sztuki. Krzyże wykonane z kolorowych kwiatów, liści palmowych, ceramiki i innych ozdobnych przedmiotów, dodaje ojciec Marek Raczkiewicz.
Przed tymi krzyżami ludzie gromadzą się nie tylko na modlitwę, ale także na wspólny śpiew i taniec. Świętowanie trwa przez kilka dni. Najpiękniej wykonane krzyże są nagradzane. Z kolei w miejscowości Écija koło Sewilli słynna jest procesja z krzyżami, w której idą tylko dzieci. W Caravaca de la Cruz koło Murcji mieszkańcy kąpią krzyż w kanale nawadniającym okoliczne pola, prosząc o urodzaj. Natomiast od 5 wieków w miejscowości Grado w Asturii zamiast krzyża niesiona jest figura Matki Bożej Bolesnej, która przybrana jest w błękitne szaty na znak zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Przypomina też, że rozpoczyna się maj, miesiąc Maryjny. Z Hiszpanii święto krzyży rozszerzyło się na kraje Ameryki Łacińskiej, szczególnie w Meksyku, Peru, Wenezueli i Salwadorze.
I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.